dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was polską sprawę i w zasadzie jest to sprawa, która na swój sposób jest dla mnie wyjątkowa, dlatego że ma miejsce dokładnie w tym miejscu, w którym mieszkam od ponad 20 paru lat. Jest to też sprawa, która bardzo często jest wymieniana między innymi przy sprawie dealerów Ery czy sprawie Tomka Jaworskiego, właśnie ze względu na to, jaka kara spotkała osoby zamieszane w te zbrodnie. Jest to też kolejna sprawa, w której dominującą rolę odgrywa kobieta. Chciałam Was jeszcze uprzedzić, że w tym odcinku na YouTubie pojawią się moje zdjęcia i filmy z miejsca, w którym wydarzyła się ta historia. A do tego chciałam podziękować Sebastianowi, który pomógł mi przy szukaniu materiałów. Zanim zaczniemy, chciałam Wam jeszcze podziękować za komentarze, które znalazły się pod ostatnim odcinkiem, których daliście mi znać, czy przechodzą do Was powiadomienia. To ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Terchomin to osiedle, które znajduje się w północno-wschodniej części Warszawy, w dzielnicy Białołęka. Z kolei wieś Terchomin znana była już od średniowiecza. Jej nazwa występuje w dokumentach datowanych nawet na XIII wiek. Była to wieś szlachecka, zamieszkana przez ród Jastrzębców. W 1979 roku rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego Terchomin, w części dla pracowników TVP, według projektu architekta Jerzego Androsiuka. Ale tak naprawdę to dopiero lata 90. przyniosły znaczący rozwój tych okolic. Gigantyczne inwestycje, czterokrotne zwiększenie liczby mieszkańców od 1994 roku i wszechobecna zieleń przyczyniły się do takiego obrotu spraw. Powstawały też kolejne firmy, a wśród nich firma Abigail. Była to firma założona przez Krzysztofa Orszaga i zajmowała się kolportażem krzyżówek. Swoją siedzibę miała na 10 piętrze przy ulicy Erasma Zakroczymia 6. 19 stycznia 1996 roku w Polsce panowała zima. W ten mroźny piątek ulice były pokryte śniegiem i lodem. W tym czasie w biurze firmy Abigail 22-letnia Jola kolejną godzinę ślęczała nad papierami. Jak zwykle miała sporo do zrobienia. Kolportaż krzyżówek wymagał dobrej organizacji i skrupulatności. A Jola była dobra w tym, co robiła. Zawsze się starała, bo bardzo zależało jej na tej pracy. Nie chciała zawieść szefa, u którego pracowała. Nie tylko dlatego, że był jej szefem, ale też dlatego, że prywatnie był mężem jej siostry. W dodatku Krzysztof był na tyle miły, że w jednym z pokoi Jola mogła trzymać swoje rzeczy i tam pomieszkiwać. Mogła też korzystać z kuchni, bo tak naprawdę biuro tej firmy to było mieszkanie przerobione na biuro, więc nie wszystkie pokoje były do tego potrzebne. Oprócz kolportażem krzyżówek w tej firmie zajmowano się także usługami kserograficznymi. Najczęściej w biurze obecni byli Jola i Krzysztof, ale czasami bywał też Marcin, który był zatrudniony od paru miesięcy. Pracował tam dorywczo jako kolporter. Jolanta Brzozowska była najmłodsza spośród siódemki rodzeństwa. Miała narzeczonego, z którym za kilka miesięcy planowała wziąć ślub. Do Warszawy przeprowadziła się tuż po maturze, ale w stolicy bywała już wcześniej, dlatego że tu mieszkała jej siostra, którą bardzo często odwiedzała. Skończyła liceum ekonomiczne, odbyła też kurs komputerowy, a następnie postanowiła skupić się na pracy i pierwszą pracę, jaką zdobyła, była to praca w jednej z telewizyjnych firm, w której również pracował jej szwagier Krzysztof Orszak. Niedługo potem jednak Krzysztof zaproponował jej inną pracę. Chciał, żeby została jego asystentką w jego firmie Abigail na warszawskim Terchominie. Dziewczyna przyjęła tę propozycję i tak rozpoczęła współpracę z tą firmą. Była niezawodna, uczciwa, nawet perfekcyjna i przede wszystkim dyspozycyjna. Wydawało się, że jest ideałem asystentki. Dodatkowo była też bardzo przyjazną i czułą osobą. Zawsze witała wszystkich ciepłym uśmiechem. Nikt jednak nie podejrzewał, że 19 stycznia Jola straci życie. A wszystko stanie się między 16 a 17, chwilę potem, jak Jola zostanie w biurze sama, bo Krzysztof akurat je opuści. Tymczasem w liceum ekonomicznym przy ulicy Szczawnickiej w Warszawie trójka tegorocznych maturzystów wyjątkowo narzeka. Monika Osińska, zwana Osą, Marcin Murawski, zwanym Jogi, i Robert Gołębiowski, zwany Gołębiem, dyskutują tuż przed studniówką o swoich planach. Są to tak zwane zwyczajne dzieciaki przeciętnych domów. Do tej pory żadne z nich nie było notowane. Jeśli już wpadają w jakieś kłopoty, to tylko w takie, z których łatwo można się wywinąć. Tego dnia Monika przychodzi do szkoły na 12:30. Lekcje miały się zacząć o 13:15. Jednak nie planuje udać się na lekcję, bo tuż przed wyjściem z domu spożyła 3 piwa i postanowiła wejść do bufetu i zobaczyć, czy siedzą tam jacyś znajomi, ewentualnie zamienić parę słów i wrócić do domu, co by niepotrzebnie nie niepokoić nauczycieli. W bufecie spotyka wcześniej wspomnianych Marcina i Roberta i postanawia na chwilę się do nich przysiąść. Wszyscy są z tego samego rocznika, ale chodzą do różnych klas. Cała trójka często spotykała się po szkole. Chodzili na piwo i dyskoteki. Jednak mimo imprezowego stylu życia, żadne z nich do tej pory, tak jak wspomniałam, nie miało żadnych problemów z prawem. Dochodzi 13:00. Zamiast jednak pójść na kolejną lekcję, zostają w szkolnym bufecie. Aż ich nosi, a dodatkowo atmosferę podkręca Monika, która tego dnia jest już pod wpływem alkoholu. Gdy później zostanie zapytana, dlaczego spożyła piwa tuż przed szkołą, odpowiada, że jest już dorosła i nikomu nie musi się tłumaczyć. Z początku rozmawiają o mało poważnych sprawach, jakichś tam błahostkach, ale w pewnym momencie Monika rzuca pomysł, że przydałaby się jakaś akcja tuż przed studniówką, bo przecież studniówka jest tylko raz w życiu i dobrze byłoby skołować trochę siana na tak zwane umilacze, czyli narkotyki i alkohol. Robią więc burzę mózgu. Zastanawiają się, czy napaść na sklep, może na kiosk, może na cokolwiek. Byle było to łatwe, żeby się za bardzo nie narobić i nie narazić. Jak to później określą, miało to być takie szas prast i kasa jest. Zdecydowanie nastawiają się na jakąś kradzież i potem sprzedaż tego, aby wymienić to na pieniądze. Oczywiście później Monika przed sądem będzie deklarowała, że to miał być tylko taki żart, że mówiąc o akcji nie miała nic poważnego na myśli i że nie spodziewała się, że dojdzie do takiego obrotu spraw. W pewnym momencie Marcin, zwany Jogim, proponuje, że może by tak skoczyć na firmę Abigail, w której dorywczo pracuje, na warszawskim Terchominie. Właściwie niedługo miała też do niego dołączyć Monika, której załatwił pracę w tym miejscu. Na tym etapie nie podejmują jeszcze jednak decyzji, postanawiają wybrać się do wspólnej koleżanki i tam jeszcze przedyskutować ewentualny plan, czy warto skoczyć na Abigail. I tak też się dzieje, wracają do rozmowy. Tym razem Marcin jeszcze raz tłumaczy, co takiego jest ewentualnie do wyniesienia z tych pomieszczeń, które znajdują się w biurze i zachęca swoich kompanów, że będzie to całkiem łatwy i szybki rabunek. Powoli w głowach całej trójki zaczyna rodzić się plan. Marcin opowiada, że pracuje tam jego znajoma, którą określa jako młodą dupę. Mówi, że jest tam sporo pieniędzy do zabrania, jakaś kserokopiarka, telefon komórkowy, złota biżuteria. Cały czas nakłania do tego Roberta i Monikę. W końcu Monika, która przypomnę jest już pod wpływem 3 piw i Robert, który jak się potem okaże był już pod wpływem 2 dawek amfetaminy, przystają na jego propozycję. Chwilę potem jadą do mieszkania Marcina, tam jeszcze piją wódkę i dopracowują szczegóły swojego planu. Z domu biorą rękawiczki, kij baseballowy i nogę od stołu. Któryś z chłopaków chowa też do kurtki nóż. Niby na wszelki wypadek, bo w końcu nie wiedzą, czy w biurze ktoś będzie. A jeśli tak, to ile osób. Początkowo zakładają, że jeśli będzie sama Jola, to tylko ją nastraszą. Nie myślą też o konsekwencjach, o tym, czy ktoś może ich widzieć, jak wchodzą do budynku, czy obecna w biurze Jola zacznie krzyczeć, wzywać pomocy. Nie myślą też o tym, że w ramach włamania pierwszymi podejrzanymi są zawsze pracownicy, a przecież Marcin tam pracował. Ponieważ do końca nie wiedzą, ile osób mogą się spodziewać w biurze, na wszelki wypadek decydują się też, że w razie co, wszyscy muszą, jak to określa Marcin, zostać unieszkodliwieni. Oznacza to, że w pewnym sensie jadą z zamiarem zabicia zarówno Joli, jak i Krzysztofa. Później Marcin tłumaczy, że mówił, iż nie może się tam pokazać, bo go znają i że jeśli się tam pokaże, to trzeba będzie właśnie tam znajdujące się osoby zabić. Na Terchomin mają jednak kawałek drogi, bo jadą z Gocławia. Zamawiają więc taksówkę. Według relacji taksówkarza przez całą drogę wygłupiają się, a najgłośniejsza jest dziewczyna. W międzyczasie Monika dzwoni do Abigail, żeby umówić się na rozmowę o pracę. Telefon odbiera Jolanta Brzozowska. Kobiety umawiają się na spotkanie w biurze między 16:00 a 17:00. Mają wtedy podpisać umowę o pracę. Gdy dojeżdżają na Tarchomin, Robert i Marcin wskazują Monice, aby poszła do kiosku i zakupiła jakiś plaster, aby mogli potem zakleić wizjery u sąsiadów. W tym czasie sami idą za potrzebą w krzaki. Chwilę przed czwartą są już pod odpowiednim blokiem, wybierają na domofonie numer mieszkania i czekają, aż Jola ich wpuści do środka. Kobieta nie przeczuwa niczego złego, więc gdy słyszy to ja na rozmowę o pracę, wpuszcza dziewczynę, myśląc, że jest sama. Odpowiada proszę i cała trójka wchodzi do środka budynku. Kierują się do windy i tam spotykają się z jakąś dziewczynką, która jedzie do swojego mieszkania, więc postanawiają, że pojadą z nią windą, ale na wszelki wypadek wysiądą na czwartym piętrze, chwilę przeczekają i potem wjadą na dziesiąte. Jest to ogromny zbieg okoliczności, bo chwilę wcześniej, dokładnie z tą samą dziewczynką, zjeżdżał z 10 piętra windą Krzysztof. Gdy trójka licealistów dojeżdża na 10 piętro, zaczynają od tego, że zaklejają wizjery sąsiadów plastrami opatrunkowymi, które kupiła przed chwilą Monika. Gdy kończą, postanawiają zadzwonić dzwonkiem do mieszkania, w którym znajdowała się siedziba Abigail. Drzwi otwiera im wysoka 22-latka w kremowym sweterku Adidasa. Zaprasza całą trójkę do środka, ale właściwie jest zdziwiona, bo spodziewała się tylko Moniki. Po chwili jednak rozpoznaje Marcina, jedynie co nie wie, kim jest owy trzeci gość, czyli Robert, więc do niego mówi krótkie witam, a następnie zaprasza wszystkich do środka. Do części biurowej kierują się Monika i Marcin. Robert zostaje w przedpokoju. Początkowo rozmawiają na temat zatrudnienia Moniki w agencji. Jola pyta ją, co ją skłoniło do pracy, czy to właśnie Marcin ją namówił. Marcina przy okazji pyta, kiedy odda im pieniądze, bo chodziło o 400 zł za krzyżówki, z których powinien się rozliczyć. W tym czasie Marcin wychodzi z pokoju, mówi, że musi skorzystać z łazienki, ale Monika podejrzewała, że po prostu chce się porozumieć z Robertem, który stał w przedpokoju. W międzyczasie kobiety spisują umowę o pracę. Jola niczego nie podejrzewa, nie czuje się zagrożona. Pochłania ją spisywanie umowy dla Moniki. Licealiści umówili się wcześniej, że Monika wyda komendę już i wtedy będą atakować. Do ataku dochodzi jednak znacznie wcześniej. Marcin wraca do pokoju i pyta Moniki, czy już. Monika kręci głową. Jeszcze dwukrotnie ją o to zapyta, ale dziewczyna cały czas będzie kręciła głową. Monika zezna później, że po prostu było jej szkoda tej dziewczyny, kiedy patrzyła jej w oczy i nie mogła się zdobyć na umówioną komendę. W końcu jednak Robert nie wytrzymuje presji. Wchodzi nagle do pokoju bez słowa i uderza Jolantę Brzozowską kijem baseballowym w głowę. Monika zezna później, że być może skończyłoby się tylko na nastraszeniu, gdyby właśnie do pokoju nie wszedł Robert. To on pierwszy cisnął Violę kijem baseballowym, a potem jakoś już poszło. Na skutek ciosu kobieta uderzyła głową w blat biurka, przy którym siedziała, a następnie krzyknęła: o Jezu, ratunku, pomocy. Wtedy Monika decyduje się wypowiedzieć umówione już. A przynajmniej tak później zeznają jej kompanii, dlatego że Osińska będzie twierdziła w sądzie, że nie dała żadnego znaku do ataku. Gdy rozpoczyna się napaść, Monika bierze umowę, którą przed chwilą spisywały, i rwie ją na małe kawałki, a następnie chowa do plecaka. Wychodzi z pokoju i zaczyna zbierać łupy. Szuka gotówki i przedmiotów, które mogliby potem sprzedać. Robert w tym czasie zadaje ofierze kolejne ciosy kijem baseballowym. Monika nie widzi, co dokładnie robią Robert i Marcin. Później zeznaje, że przez moment widziała, jak dziewczyna próbowała się bronić. Widziała też, jak jej głowa leżała na biurku. Po tym pierwszym ciosie cała trójka zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma już odwrotu i trzeba brnąć w to dalej. Początkowo Marcin pozostaje bierny, ale w pewnym momencie łapie swoimi rękoma szyję Joli i zaczyna ją dusić. Nie robi tego jednak mocno, co potem potwierdzają medyczne ekspertyzy. Następnie sięga po kij i bije ofiarę z taką siłą, że aż go łamie. Później udaje się do kuchni, skąd bierze nóż. Wbija go 3 razy w szyję kobiety. Po ostatnim razie nóż zostawia w jej szyi. Ale to nie koniec, bo do noża podchodzi Robert i zaczyna nim kręcić jak śrubokrętem. Wynika to z ich zdenerwowania, bo jak to później określali, chcieli to zrobić do końca tak, aby kobieta nie przeżyła i nie mogła donieść na nich na policję. Kobieta ma zmasakrowaną głowę, do tego 12 razy jest pchnięta nożem. Ostatni 12 cios zadaje Robert w okolice oczu. Monika nie bierze udziału w katowaniu ofiary. Przez cały ten czas przeszukuje szafki i regały. W kasetce znajduje 400 zł w gotówce, 2 telefony, magnetowid i 2 pagery. Zabiera też biżuterię Joli. W pewnym momencie przychodzi do niej Robert i pyta, co zrobić, żeby Jola przestała tak charczeć, bo już nie może na nią patrzeć. Monika bierze szlafrok i mówi, żeby zakrył jej twarz. W efekcie widać jej było tylko nos. Kobieta już się nie rusza, jest cała zakrwawiona. Gdy Marcin i Robert upewniają się, że kobieta faktycznie już się nie rusza, postanawiają posprzątać i zmyć siebie krew w łazience. Monika w tym czasie dochodzi do wniosku, że jest głodna. Zagląda więc do lodówki i znajduje w niej tatar, który postanawia skonsumować. Wydaje się, jakby w ogóle nie robiło na niej wrażenie to, co przed chwilą stało się za ścianą. Po około 10-15 minutach cała trójka wychodzi z firmy Abigail. Monika wychodząc usłyszała jeszcze odgłos upadku. Okazuje się, że któryś z chłopaków zrzucił Jolę na podłogę, tak aby leżała pod biurkiem. Niepostrzeżenie wychodzą ze skradzionymi rzeczami z bloku i postanawiają, że tym razem nie wezwą już taksówki, ale pojadą autobusem w kierunku centrum. To właśnie w centrum planują sprzedać zrabowaną biżuterię. Tam natykają się na pasera Sebastiana M., który bierze od nich tylko część fantów, a pozostałe poleca im wyrzucić. Maturzyści są wściekli, dlatego że liczyli, że zarobią dużo więcej, a tu się okazuje, że połowa rzeczy, które zrabowali, jest bezwartościowa. Są tym bardziej naładowani, nie są gotowi jeszcze, żeby wrócić do domu, więc postanawiają, że przejdą się na pizzę. Wybierają więc Pizza Hut przy Rotundzie, w samym centrum Warszawy. Dzielą się między sobą gotówką, którą otrzymali i w efekcie wychodzi, że każdy z nich dostaje raptem 130 zł na głowę. Mimo brutalnego mordu, który dopiero co dokonali, cała trójka przez kolejne dni nie dała po sobie poznać, że właśnie czegoś takiego się dopuścili. Ich znajomi z klasy byli zaskoczeni, bo widywali ich na co dzień i w ich zachowaniu nie było żadnej różnicy. Jednak nie wiedzą, że jeszcze tego samego dnia dochodzi do odkrycia ciała Joli. Niedługo później do biura Abigail próbują dostać się dwie uczennice, które chciałyby skserować notatki do szkoły. Dzwonią domofonem, ale nikt nie odbiera. Postanawiają więc zadzwonić do sąsiadki, wierząc, że po prostu ktoś jest może zajęty i dlatego nie otwiera, więc wejdą bezpośrednio do biura. Sąsiadka je wpuszcza, ale czeka na nie na górze, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Stoją we trzy przed drzwiami do biura i dzwonią, ale ponownie nikt nie odbiera. W końcu jedna z nich decyduje się złapać za klamkę. Wchodzą do środka i mówią głośno: dzień dobry, ale nikt nie odpowiada. Na przodzie są dwie uczennice, z tyłu jest sąsiadka. W pewnym momencie dziewczyny orientują się, że doszło w tym pokoju do masakry i każą sąsiadce jak najszybciej wyjść, aby nie musiała na to patrzeć. Po chwili wzywają policję. Sufit, zasłony, sprzęt biurowy, dokumenty. Wszystko było obficie zbryzgane krwią. Krzysztof Orszak po zabójstwie Joli wypowiada się w ten sposób. Tego samego dnia, o godzinie 19:15, kiedy przyszli policjanci, czułem, jak mi się ziemia usuwa, a świat wali. Zawieziono mnie do biura. Na podłodze leżała ona, Jolka. Jej głowa, ramiona, toną całe we krwi. Ta śliczna twarz, teraz tak nienaturalna, wyrażająca cierpienie. Za chwilę zjawia się Sławek, narzeczony Jolki. Bez słów, ściskamy się. Wspomina też ostatnią wymianę zdań z Jolą. Jolka pyta mnie, czy będzie mi jutro potrzebna. Odpowiadam, że tylko na 2-3 godziny. Uśmiech na do widzenia, bo już więcej nie było uśmiechu na dzień dobry. Zakupy w sklepie spożywczym, potem apteka. Wreszcie obliczony wracam do samochodu, stojącego pod klatką bloku, w którym mam biuro. Jest około 16:25. Oni akurat już tam byli. Sekcja zwłok wykazuje, że ofiara zginęła od wielu ciosów zadanych kijem baseballowym, a zatem ciosy nożem miały miejsce już po jej śmierci. Tydzień po morderstwie odbywa się pogrzeb Jolanty. Kierowcy karawanu ulegają namowom bliskich kobiety i jeżdżą po całej Warszawie, zahaczając o lokalizacje bliskie jej sercu. Między innymi przejeżdżają przez Ursus, potem są na Chomiczówce, a na koniec na Tarchominie. Dziennikarze dosyć szybko podłapują temat, że Jola była młodą, szczęśliwą i zakochaną kobietą. Wkrótce planowała wziąć ślub, założyć rodzinę, cieszyć się życiem. a zamiast pięknego ślubu miała tylko piękny pogrzeb. Nie dziwne więc, że opinia publiczna chce sprawiedliwości, a dla mordercy lub morderców z góry dopomina się o dożywocie. W tym czasie trwa śledztwo i nie od razu w centrum zainteresowania pojawiają się maturzyści. Pierwszym podejrzanym według policjantów jest sam Krzysztof, który był właścicielem tej firmy. W końcu to on jako ostatni widział Jolę żywą. Do tego wszystko wskazuje na to, że jakimś cudownym zbiegiem okoliczności wyszedł z biura tylko kilka minut przed atakiem na Jolę. Pojawiają się też nieścisłości. Niektóre źródła mówią o tym, że to sam Krzysztof umówił Monikę i Marcina z Jolą na spotkanie. Inne mówią o tym, że to spotkanie właśnie zostało zaplanowane spontanicznie. To wszystko sprawia, że śledczym jest trudno początkowo połączyć morderstwo kobiety z grupą maturzystów. Działają w oparciu o stare dobre zasady, które mówią, że najczęściej zabójca jest w pierwszym tomie akt. Dodatkowo według nich Krzysztof jakoś za bardzo się stara. W pierwszym odruchu wspomina o tym, że z biura zniknęły telefony. Nie mówi nic o Joli, tak jakby bardziej mu zależało na sprzęcie niż jego szwagierce. Potem tłumaczy, że chodzi mu o to, że skoro ukradziono telefony, to być może da się je namierzyć, ale nikt go nie słucha. Jego alibi też nie podoba się policjantom. Mówi, że był na zakupach i w aptece. A kto to może potwierdzić? Dla nich to kiepskie alibi. Są to w końcu lata 90. Monitoring nie jest jeszcze tak powszechny, trudno więc potwierdzić jego miejsce pobytu. Biorąc pod uwagę te wszystkie poszlaki, policjanci decydują się aresztować Krzysztofa. Mężczyzna jest tą chwilę przetrzymywany, ale zostaje wypuszczony z braku dowodów. Po wyjściu na wolność zakłada Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni imienia Jolanty Brzozowskiej i zaczyna prowadzić śledztwo na własną rękę. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej wypowiada się w ten sposób. Wreszcie doszedłem do obłędu. Zastanawiałem się, czy może ja czegoś nie pamiętam, że może jakaś dziura jest w mojej pamięci i że to jednak ja zabiłem. Po przesłuchaniu na policji, gdy mi wtłaczali, że to zrobiłem, że miałem Bóg wie jakie motywy, zacząłem się zastanawiać, czy oni nie mają racji. To było chore. Ale tak jak wspomniałam, mężczyzna dosyć szybko dochodzi do siebie i rozpoczyna swoje prywatne śledztwo. W akcie desperacji zwraca się nawet do jasnowidza. Później tłumaczy, że choć do tej pory podchodził do takich spraw raczej sceptycznie, to jednak w takiej sytuacji był gotów zrobić wszystko. W końcu Jola była nie tylko jego pracownicą, ale przede wszystkim szwagierką. Co ciekawe, jedna z jasnowidzek przekazuje mu informację, że duch Joli powiedział jej, że zna jednego z zabójców. Z kolei drugi jasnowidz miał wizję, że jeden ze sprawców ma bliznę pod włosami na głowie. Obie te wizje okazują się prawdziwe. Ale Krzysztof nie poprzestaje na wizytach u jasnowidzów. Uruchamia także swoje kontakty. Między innymi dociera do osoby, która ma wpływy w Centertelu, czyli ówczesnego operatora telefonii komórkowej. Dzięki temu zna mniej więcej lokalizację, gdzie znajduje się jedna z jego komórek. Postanawia też zakupić pager z tym samym numerem, który wcześniej należał do niego, a został ukradziony podczas morderstwa. To umożliwia mu odczytywanie całej korespondencji, która ma miejsce za pomocą tego pagera, a jak się okazuje, ludzie, którzy ukradli ten pager, nie stronią od jego używania. W efekcie poznaje dwa pseudonimy, Osa i Gołąb, oraz dowiaduje się, że jedna z tych osób jest na pewno maturzystą. Dzięki kolejnym wiadomościom poznaje numer telefonu do pracy trzeciej osoby, która w konwersacji podpisywała się jako SM. Mając tę informację, Krzysztof postanawia się dowiedzieć, kim jest ta osoba i czy to ona jest odpowiedzialna za kradzież urządzenia. Próbuje więc poskładać wszystkie te informacje do kupy. Między innymi dzwoni na przechwycony numer, ale chwilę przed tym sprawdza jeszcze listę lokatorów bloków z obrębu ulic, przy których ewentualnie mogłyby mieszkać osoby, które ukradły mu telefon. Z ciekawości sprawdza też w Urzędzie Stanu Cywilnego, jakie są najczęstsze imiona osób w roczniku maturalnym na literę S. W ten sposób udaje mu się w końcu uzyskać informację, że prawdopodobnie SM to Sebastian Mikulski. Krzysztof tego jeszcze nie wie, ale Sebastian to ten człowiek, który odkupił od maturzystów urządzenia za 400 zł, a resztę kazał im wyrzucić. Jest paserem. Wszystkie te informacje postanawia podsunąć policji, ale spotyka się z dezaprobatą policjantów i słyszy, że tylko utrudnia śledztwo. I faktycznie, w tym czasie funkcjonariusze nie próżnują, bo w końcu 4 tygodnie po zaatakowaniu Joli, policja ustala, że za zabójstwem kobiety stoi prawdopodobnie trójka maturzystów. zostają zatrzymani w szkole i stamtąd trafiają prosto do aresztu. Jako pierwszy i tak naprawdę jedyny przyznaje się tylko Marcin. Mówił, że zabił ze strachu, że Jola na niego doniesie. Swoimi zeznaniami obciąża także Monikę i Roberta. Oni w tym czasie cały czas twierdzą, że są niewinni, zrzucają odpowiedzialność na kolegę oraz alkohol i amfetaminę, którą mieli wziąć tuż przed przyjazdem na Terchomin. Na tym etapie tylko Marcin wyraża jakąkolwiek skruchę. I w zasadzie może czuć się winny, bo to był jego pomysł, aby zaatakować osoby znajdujące się w firmie Abigail. Do tego kwota, jaką w końcu zyskują, nie wydaje się być warta tego, czego właśnie dokonali. Bo tak naprawdę odebrali komuś życie za 130 zł na osobę. Teraz chciałabym Wam pokrótce przedstawić sylwetkę całej trójki, choć tak naprawdę zbyt wielu informacji nie ma, bo do tej pory nie sprawiali żadnych problemów. Monika urodziła się w Warszawie w 1977 roku. Uczyła się dosyć dobrze i poziom inteligencji mieścił się w normie. Według biegłych dużą rolę w jej życiu odgrywały kontakty z rówieśnikami. Nie mogła narzekać na brak znajomych, bardzo często z kim się spotykała. Miała też bogate życie towarzyskie. Według biegłych cechuje ją egocentryzm, ale odczuwa lęk przed odrzuceniem, więc łatwo akceptuje zdanie innych w grupie. W tamtym czasie miała chłopaka Artura, który przekonywał śledczych, że niemożliwe, iż Monika brała udział w tym krwawym zdarzeniu. Chłopak uważał, że ją naprawdę zna. Jego zdaniem była wrażliwą dziewczyną, źle znosiła widok krwi, więc na pewno nie mogła wiedzieć, co tamci planują. Marcin Murawski również urodził się w 1977 roku. Pracował dorywczo w Abigail, gdzie kolportował krzyżówki wydawane przez agencję, a pracę tę znalazła mu matka. Wydawało mu się, że będzie to świetny pomysł na to, aby chłopak poznał życie, zarobił własne pieniądze i w ogóle poznał wartość pieniądza i ciężkiej pracy. Choć nie sprawiał większych problemów, to rodzice i nauczyciele nie byli dla niego autorytetem. Nie miał jednak problemów w szkole, a na osiedlu także miał dosyć dobrą opinię. Jedynie w wieku 16 lat dopuścił się kradzieży, a jakiś czas później został zatrzymany za jazdę kradzionym samochodem wraz ze swoimi znajomymi. W dniu morderstwa po prostu wrócił do domu i zachowywał się jak zwykle. Rodzice nie zauważyli, aby w jego zachowaniu coś się zmieniło. Do momentu, aż policjanci przyszli do ich domu, nawet nie słyszeli o morderstwie kobiety na Terchominie. Początkowo Marcin zareagował tak, jakby w ogóle nie wiedział, o co chodzi, jakby nie miał nic z tym wspólnego. Krzysztof również miał pełne zaufanie do chłopaka. Sprawiał takie wrażenie, że Krzysztof nie wahałby się go wpuścić do domu nawet w środku nocy. Był dla niego poza wszelkim podejrzeniem aż do samego końca. Robert Gołębiowski również urodził się w 1977 roku, a jak twierdził, w dniu morderstwa był pod wpływem amfetaminy i alkoholu. Uważał, że gdyby nie to, to nigdy nie dopuściłby się morderstwa. W jego papierach pojawiła się wzmianka o tym, że wymuszał pieniądze od młodszych osób. Nie stronił od narkotyków i często sięgał po żyletkę, którą się ciął. W klasie maturalnej został ojcem. We wczesnym wieku stracił matkę i wychowywała go macocha, która jednak dawała mu dużo miłości. W wywiadzie jego adwokat podkreślał, że kobieta dawała mu tyle miłości, że często w domach, gdzie jest pełna rodzina, to dzieci nawet takiej nie mają. Biegli orzekli, że Robert dąży do zaspokojenia doraźnych potrzeb. Cechuje go egocentryzm, niezrównoważenie emocjonalne i wysoki poziom agresywności. Po pierwszych przesłuchaniach wszystko wskazywało na to, że policjanci mają informacje, które pokrywają się ze wcześniejszymi ustaleniami. Maturzystów poproszono także, aby poddali się wizji lokalnej, ale ostatecznie decydują się tylko na to Monika i Robert. Marcin po tym, jak podczas przesłuchań opowiedział o całym przebiegu wydarzeń, nigdy więcej już nie zabrał głosu w tej sprawie. Monika zeznawała, że przyznaje się jedynie do tego, że brała udział w całym zdarzeniu, ale nie dotknęła ofiary, jedynie co to zbierała rzeczy. Robert cały czas zwala winę na narkotyki i alkohol. Najpełniejsze wyjaśnienie funkcjonariusze mają od Marcina, ale później w trakcie procesu nie odpowiada on już na żadne pytania. Proces trójki maturzystów rozpoczyna się w marcu 1998 roku. Ma oczywiście miejsce w Warszawie. Wówczas sprawa jest rozpatrywana w sądzie wojewódzkim. Od samego początku sprawa brutalnego morderstwa 22-letniej Joli wzbudza ogromne emocje. szokuje wyjątkowe okrucieństwo, które zostało zadane ofierze, wysoki poziom zdemoralizowania młodych ludzi, którzy pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Do tego przeraża ich motyw, czyli to, że nie mieli pieniędzy na studniówkę, a dokładniej na to, żeby kupić jakieś tam tak zwane umilacze, jak to sami określają. Ale najbardziej zwraca uwagę też to, jaką rolę miała w tym wszystkim nastolatka Monika, która według ustaleń prokuratury dała znak do napadu, a później zacierała ślady zbrodni. Z kolei mnie w tej kwestii chyba najbardziej szokuje to, że jak gdyby nigdy nic, w drugim pokoju po prostu zjadła sobie tatara. Podczas procesu bardzo dużo miejsca poświęcono opisom zachowania oskarżonych na sali sądowej. Podkreślano, że nie okazują jakichkolwiek emocji, nawet kiedy szczegółowo opisują zbrodnie. Biegły medycyny sądowej jednoznacznie stwierdził, że śmierć Jolanty nastąpiła w wyniku obrażeń głowy i mózgu oraz krwawienia z naczyń szyi. Jednocześnie podkreślił też to, że nawet gdyby szybko udzielono jej pierwszej pomocy, to nie dałoby już jej się uratować. Swoją wersję przed sądem podtrzymuje cała trójka, czyli Marcin przyznaje się do winy, Robert i Monika zaprzeczają swojej winie. Monika dodaje jeszcze, że działała w szoku i bezwolnie, że po prostu wykonywała polecenia Marcina i nie zastanawiała się nad konsekwencjami. Również Robert powołuje się na to, że nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje, przez to, że był odurzony narkotykami i alkoholem. Co ciekawe, Robert twierdził, że nie zadał ani jednego ciosu ofierze. Sąd jednak nie zastanawia się zbyt długo i wkrótce zapada wyrok. Sędzia podkreśla, że zabójcy odznaczają się wyjątkowym bestialstwem i wszyscy troje są w równym stopniu odpowiedzialni za zbrodnie. Tak wypowiada się w swoim uzasadnieniu. Jako żywo nie pamiętamy takiej sprawy, bo nawet jeśli zamierzali zabić, to przecież nie musieli zadawać tak strasznych obrażeń, pastwić się w niewyobrażalny sposób. W związku z tym sędzia wskazuje wszystkich na dożywocie. Cała trójka odwołuje się od wyroku, i w grudniu 1998 roku ich sprawa jest rozpatrywana przez sąd apelacyjny, który ostatecznie utrzymuje wyrok w mocy. Sędzia podkreśla, że ani młody wiek, ani stan nietrzeźwości nie mogą być dla sądu okolicznościami łagodzącymi. Dodaje też, że kara, oprócz jej wychowawczego aspektu, powinna także odpowiadać społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Oskarżony zostaje także Sebastian, którego prokuratura oskarża o paserstwo i niepowiadomienie o przestępstwie. Dla niego prokurator żąda łącznie 3 lat pozbawienia wolności. W maju w 2001 roku, 5 lat po zabójstwie, Monika składa do kancelarii prezydenta RP wniosek, w którym prosi o obniżenie kary do 15 lat więzienia. I tym razem adwokat powołuje się głównie na jej młody wiek jako okoliczność łagodzącą. W uzasadnieniu pisze: nie można młodocianego pozbawić szansy powrotu do normalnego życia, mimo potworności przypisanej mu zbrodni. I tym razem sędziowie wydający opinię na temat złożonego wniosku stwierdzają, że Monice nie przysługuje prawo łaski. Kobiecie przez ten czas nie pogorszył się stan zdrowia, nie wykazała się też dobrym sprawowaniem w zakładzie karnym w Grudziądzu, gdzie odsiaduje karę. Przez wiele miesięcy zaliczana była do kategorii N, czyli tzw. więźniarek niebezpiecznych. Zachowywała się też agresywnie wobec innych osadzonych. Mając takie dane, sędziowie nie mogli więc podjąć innej decyzji, jak tylko odrzucić jej prośbę, bo sam wiek nie jest ku temu żadnym argumentem. Ogólnie, tak jak pewnie wiecie, kara dożywocia nie oznacza, że skazany faktycznie będzie siedział w więzieniu do końca życia. Najczęściej przy takim wyroku jest określany minimalny okres, jaki musi przesiedzieć dana osoba w więzieniu, aby potem mogła się ubiegać o przedterminowe zwolnienie z więzienia. I w przypadku całej trójki jest to 25 lat. W związku z tym będzie mogło to nastąpić w 2021 roku. Jeżeli chodzi o Monikę w więzieniu, to przez ten czas zmieniła swoje dane. Pewnie wynika to z tego, że liczy, że niedługo wyjdzie na wolność i chciałaby się odciąć od swojej przeszłości. Znalazłam też wypowiedź eksperta do spraw więziennictwa, który przyznaje, że nie jest to jedyny przypadek w Polsce, gdzie skazany zmienia swoje dane osobowe, ale z drugiej strony nie jest to zbyt powszechne zjawisko i najczęściej ma miejsce w przypadku głośnych spraw. Czasami wynika to z presji, jaką nakłada rodzina na skazanego, a czasami wynika to z interesu samego skazanego, któremu łatwiej w ten sposób wrócić do społeczeństwa. Jeśli chodzi o to, czy skazani wyrazili jakąkolwiek skruchę przez ten czas, to tak, stało się to w marcu w 1998 roku. Na sam koniec procesu, jak już usłyszeli o dożywociu, to wtedy wyrazili właśnie swoją skruchę. Tylko że oczywiście Monika i Robert cały czas podkreślali, że żałują tego, że przyczynili się do śmierci tej kobiety, a nie że ją zabili. I do dziś właściwie podtrzymują, że oni z tym morderstwem tak naprawdę mieli niewiele wspólnego i że wszystko to robił Marcin. W 2018 roku Monika po raz pierwszy mogła ubiegać się o przepustkę, ale nie znalazła informacji, czy też to zrobiła i czy ją dostała. W momencie, gdy wyjdzie ewentualnie na wolność, czyli po 25 latach pozbawienia wolności, będzie miała 44 lata. Jeśli chodzi o losy Roberta i Marcina, to więcej informacji nie znalazłam, jak właśnie przebiega ich odsiadka. Znalazłam natomiast jeszcze taką ciekawostkę, że proces trójki maturzystów był właściwie pierwszym, w którym brał udział tak zwany przedstawiciel społeczny i w tej roli było to stowarzyszenie powołane przez Krzysztofa. Wynikało to z przepisów, jakie znajdowały się w kodeksie karnym z 1969 roku, które umożliwiały, że za zgodą sądu różne organizacje mogą zgłaszać wnioski podczas procesu, a nawet wygłosić mowę końcową. Wiele osób jednak uważało, że obecność stowarzyszenia sprawiała, że ten proces przeradzał się w jeden wielki spektakl medialny. Do tego wyrok wydany przez sędziego, przez który Monika stała się pierwszą kobietą w Polsce skazaną na karę dożywocia, sprawił, że jeszcze bardziej podkręcało to zainteresowanie mediów. Z kolei bliscy Jolanty podkreślali wtedy, że jej twarz nawet po zabiegach estetycznych nosiła ślady brutalnego znęcania się i nie dało się tego zatuszować przed pogrzebem. To wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat sprawców, jak i samej Joli, ofiary, ale chciałabym jeszcze pochylić się chwilę nad postacią Krzysztofa, bo to też jest dosyć taka kontrowersyjna postać. Bo po tym całym procesie tak naprawdę zrobiło się o nim tylko głośniej. Tuż po wyroku postanowił stać się rzecznikiem innych ofiar brutalnych zbrodni oraz ich bliskich. Przez pewien czas studiował prawo, ale ostatecznie go nie ukończył. Mimo tego i tak wszyscy mówili o nim potocznie mecenas. Wiele osób zgłaszało się do niego po porady prawne. Wspierał także ofiary gwałtów i przemocy. W sumie wystąpił w kilkuset sprawach karnych. Jego działania, jak i działalność stowarzyszenia wkrótce zaczęły wzbudzać kontrowersje. Niektórzy bliscy ofiar przerywali milczenie i mówili o tym, że orszak prosił ich o pieniądze w zamian za pomoc w procesie. Jedną z takich osób był Ryszard Aniołkiewicz, którego syn, pracownik RGSM, został zamordowany w czerwcu 1997 roku na skraju lasu w podwarszawskim Komorowie. Tę historię również możecie posłuchać na kanale, gdyż nagrywałam ją parę tygodni temu. Ojciec zastrzelonego mężczyzny zgłosił się do stowarzyszenia, aby to było oskarżycielem społecznym. Twierdził, że Krzysztof zasugerował mu wtedy, że powinien zapłacić 2500 zł za pomoc. Ostatecznie rodzina skorzystała z oferty wsparcia od operatora sieci komórkowej, a stowarzyszenie nie wzięło udziału w procesie. Choć oficjalnie podano informację, że nie zdążyli dopełnić na czas formalności. W międzyczasie orszak zamknął swoją firmę i popadł w długi. Również w samym stowarzyszeniu zaczęło dziać się źle. Pojawiły się głosy, że Krzysztof nie wypłaca pensji pracownikom. Ktoś też doniósł, że stowarzyszenie tak naprawdę nie posiada wpisów KRS i nie zostało zarejestrowane. Na te zarzuty Krzysztof odpowiedział, że wszystko jest pod kontrolą, a jedynie stowarzyszenie jest w pewnym zawieszeniu. Mimo tego pracownicy tego stowarzyszenia do dzisiaj nie otrzymali swoich pensji, a rozliczenie z dotacji także budziło wiele wątpliwości. Zaskakujące jest jednak to, że pomimo tylu niefajnych sytuacji, jakie działy się wokół Krzysztofa, później objął on funkcję rzecznika praw ofiar, by następnie stać się doradcą rzecznika praw obywatelskich. Jego postawa była raczej radykalna, wzywał do zaostrzenia prawa, opowiadał się za karą śmierci. I pewnie do dziś kręciłby się gdzieś w tym środowisku, gdyby nie wyszła afera z tak zwanymi dzikimi adopcjami dzieci. Okazało się, że przez jego kancelarię na Żoliborzu przewinęły się setki par, które chciały adoptować dziecko, a z jakiegoś powodu nie mogły. Orszak zorganizował więc biznes, w którym pary były łączone z kobietami, które miały urodzić im dzieci. Tłumaczył się później, że wyszukiwał tylko te matki, które nie chciały pieniędzy, żeby uniknąć oskarżenia o handel dziećmi. Sprawa wychodzi w 2013 roku, kiedy to dziennikarze programu Uwaga ujawniają, że Krzysztof wraz ze swoją nową partnerką Weroniką od końca 2011 roku do sierpnia 2012 roku organizowali nielegalne adopcje. Wyglądało to mniej więcej tak, że przez internet wyszukiwali kobiety w ciąży, które chciały oddać swoje dziecko i oferowali im pomoc w znalezieniu odpowiedniej rodziny. Z kolei pary, które chciały adoptować dziecko, podpisywały w jego kancelarii porozumienie, w myśl którego miały zapewnione doradztwo prawne. W maju 2013 roku Krzysztof w rozmowie z Newsweekiem skomentował to w ten sposób. Miały doskonałe wręcz warunki, internet, telewizję, przydomu ogród. Na badania były wwożone do prywatnej kliniki. Jeśli chciały do centrum, żeby kupić ciążowe ubranie, czy nad Zalew Zegrzyński, żeby pospacerować, to proszę bardzo. Krzysztof doradzał im m.in., aby w Urzędzie Stanu Cywilnego składały fałszywe oświadczenia o ojcu biologicznym. Miały tam wpisywać ojca adoptującego. Później na tej podstawie wydawany był akt urodzenia. W 2014 roku do Sądu Okręgowego trafił akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi oraz jego współpracownikom. Wszystkim groziło do 5 lat pozbawienia wolności. W tym samym czasie przed sądem Szwecji za sutenerstwo i gwałt został postawiony Krzysztof. W tej sprawie został skazany na 5,5 roku więzienia za rekrutowanie kobiet z Polski do Szwecji w celu wykorzystywania ich do prostytucji oraz za organizowanie tego procederu. Wyrok usłyszała także jego partnerka Weronika, która zdaniem sądu inkasowała pieniądze za prostytuowanie się kobiet oraz kierowca Jakub, który podwoził prostytutki do domów klientów. Dodatkowo Krzysztof został zobligowany do zapłacenia państwu szwedzkiemu 1 600 000 koron, czyli około 700 000 złotych. W tamtym czasie obrót jego działalności szacowano bowiem na 2 miliony koron. W 2015 roku jednak sąd szwedzki apelacyjny oczyścił Krzysztofa z zarzutu gwałtu i w ten sposób zmniejszył mu karę do 3,5 roku więzienia. Jego dom pod Radzyminem, w którym mieszkały matki oddające dzieci do adopcji, został przejęty przez jeden z banków. Według moich wyliczeń w tej chwili Krzysztof jest już wolnym człowiekiem. I nie wiem jak wy, ale dla mnie to naprawdę wielki zbieg okoliczności, że właściciel firmy, w której zostaje zamordowana pracownica, a jednocześnie szwagierka, sam później jest uwikłany w działalność przestępczą. Czy naprawdę jest to tylko zbieg okoliczności, czy może jednak policjanci mieli rację, oskarżając początkowo Krzysztofa o związek z tą sprawą? Tego pewnie się już nie dowiemy, choć tak jak wam opowiedziałam, oficjalnie Krzysztof został oczyszczony z jakichkolwiek podejrzeń. Natomiast jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie, czy kiedyś już o niej słyszeliście, bo była to tak naprawdę głośna sprawa, ale przyznam wam szczerze, że ja sama jak się wydarzyła, to miałam kilka latek i zupełnie o niej nie słyszałam i odkryłam ją dosyć niedawno. Ale jest to na pewno bardzo zaskakująca sprawa i taka trudna do uwierzenia, że co tam właściwie się stało, dlaczego to się musiało stać, czy naprawdę to się musiało stać. Bo co się musi wydarzyć w głowach młodych ludzi, przed którymi stoi właściwie całe dorosłe życie, aby dokonać tak makabrycznej zbrodni z taką wściekłością dla kilku złotych tak naprawdę. Dla mnie samej jest to trudne do pojęcia i jak patrzyłam na ten blog dzisiaj, to zastanawiałam się, czy osoby, które pewnie mieszkają teraz w tym mieszkaniu, w ogóle wiedzą, co tam się wydarzyło. Sama nie wiem, czy chciałabym wiedzieć. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.